Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Bardzo serdecznie pragnę powitać Państwa w audycji Koloseum. Ewa Tylus, jak co tydzień słyszymy się z Państwem, w audycji Koloseum. Ostatniej audycji nie było przed świętami, ale teraz chciałabym zacząć od rzeczy bardzo przyjemnych, mianowicie od życzeń z okazji świąt wielkanocnych, z okazji świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pragnę życzyć Państwu, wszystkim słuchaczom i wszystkim, którzy modlą się za chrześcijan prześladowanych na świecie, którzy ich wspierają, choćby myślą, choćby drobnym gestem, darem, wszystkiego, co najlepsze, aby Pan Jezus błogosławił najlepszymi darami, a wszystko, co smutne, pozostało w pustym grobie. Cieszmy się z Wielkanocy, cieszmy się ze świąt, które teraz przeżywamy, oktawę świąt wielkanocnych. I chciałam Państwu powiedzieć, że jest takie miasto w Polsce, nazywa się Janów Lubelski, niewielkie, bo ma około 16 tysięcy mieszkańców w województwie lubelskim. I tam co roku, już od 7 lat, po rezurekcji odbywa się bardzo radosny taniec uwielbienia. Taniec na cześć zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to wyraz radości ze zmartwychwstania. Młodzi ludzie i nie tylko, ponieważ ludzie w różnym wieku uczestniczą w tym tańcu przy parafii Matki Bożej Różańcowej pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Gromadzą się na rynku i tam jest taki dość duży tłum ludzi, a w środku tańczą. Tańczą ci, którzy przygotowywali się, mieli próby, chcieli zatańczyć, chcieli, żeby ten element był obecny w ich świętach, w ich sercach i chcieli pokazać tę radość. Ta radość była widoczna na ustach, na twarzach tych osób, które tańczyły. Był deszcz, ale mimo deszczu tańczyli i radowali się ze zmartwychwstania. Najpierw posłuchajmy, przy jakiej muzyce tańczyli, a później będzie nagranie. Nagrałam rozmowy, krótkie rozmowy z uczestnikami tańca uwielbienia. Był deszcz, ale to, jak widać, nie przeszkadzało uczestnikom w radosnym tańcu uwielbienia.
Agata Kowal.
No, oczywiście było to pewnego rodzaju utrudnienie, ale tańczymy na chwałę Bożą i to był nasz główny cel, aby chwalić zmartwychwstałego Chrystusa. I deszcz w żaden sposób nam tutaj nie przeszkodził, żeby zrealizować nasz plan i żeby dzisiaj zatańczyć. Na pewno warto tutaj przyjść, szczególnie u nas w Janowie, na rynek właśnie po rezurekcji i wspólnie zatańczyć, a także podzielić się jajkiem.
Jestem Karol Lenart. Przygotowanie zaczęliśmy już w styczniu. Mieliśmy co tydzień, w sobotę o godzinie 16, przez dwie godziny, dlatego czasu było sporo. Wszyscy naprawdę bardzo nas wspierali, nie tylko modlitewnie, ale również przychodzili do nas, rozmawiali z nami, dawali nam wskazówki. Mieliśmy też pomoc, wsparcie od naszych dziewczyn właśnie z hip-hopu, z Modli Bożyc. Dziewczyny się tym zajmują profesjonalnie, dlatego również nam dużo pomogły w choreografii. Ale układaliśmy sami, bo w wcześniejszych latach staraliśmy się tak jakby brać przykład od naszych kolegów z Stanów Zjednoczonych czy z Węgier. W tym roku właśnie ze względu na setną rocznicę odzyskania niepodległości sami ułożyliśmy choreografię, dziewczyny właśnie pomagały, ale wszyscy mieszkańcy Janowa naprawdę bardzo nas wspierali, wszyscy popierają taką inicjatywę, ponieważ jest to bardzo ważne dla nas, bo tak jak już było wspomniane, jest to nasza tradycja i chcemy ją praktykować jak najdłużej. Nasi koledzy z ruchu Światło Życie, z Oazy, z parafii, przeglądali internet i właśnie natknęli się na taki taniec. Zauważyli, jak nasi koledzy tańczą na Węgrzech i również chcieli zapoczątkować tutaj. Jest to jedyne miasto, które taką inicjatywę właśnie wykazało. Nie pierwsze państwo, Polska nie jest pierwszym państwem, ale myślę, że jednym z pierwszych, to zdecydowanie. Wszystkim bardzo się ta inicjatywa podoba, tak jak było, można zauważyć, wiele osób przyszło, mimo tego deszczu, ale przyszło, chciało się dzisiaj z nami świętować, cieszyć ze zmartwychwstania naszego Pana. Ja jestem po raz trzeci.
Jakub Moska.
Było mokro i był deszcz, ale nie przeszkadzało Wam to tańczyć. Czym jest dla Was ten taniec?
Taniec dla mnie jest bardzo ważny, bo już tańczę już po raz piąty i robię to dlatego, bo Pan Bóg zmartwychwstał. I chcę to właśnie wyrazić w ten sposób.
Dzisiaj było trochę więcej dzieci. Różne osoby przychodzą, młodzież, dorośli. A dlaczego tutaj się gromadzicie? Na pewno z wielkiej radości.
Tak, z wielkiej radości, ale też żeby się pokazać wszystkim, ile trudośmy włożyli w przygotowanie do tego tańca.
My wspólnie z synem tańczymy po raz piąty. W ten sposób chcemy po prostu pokazać, że nie wstydzimy się naszej wiary, prawda? Że chcemy pokazać, że Pan Jezus zmartwychwstał dla nas wszystkich. I po prostu to są takie radosne święta. Alleluja! Barbara Moskal i Jakub. Pierwszy raz tańczymy w deszczu i tak żeśmy się rano zastanawiali, czy uda się to jakoś zorganizować ze względu na to aurę. Ale nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, prawda? Czasami będzie deszcz, no ale trzeba się po prostu, jak to się mówi, sprężyć i dać radę.
Jak to w życiu,
dokładnie. Dziękujemy, że w ogóle przyjeżdżacie do nas, bo to jest w ogóle taka fajna inicjatywa i taka inicjatywa, która powinna być, tak mi się wydaje, no wszędzie. My tańczymy piąty raz. Ja już tańczyłam 3 lata temu, będąc w ciąży, w piątym miesiącu z moim małym najmniejszym synem. Teraz nie ma go ze względu na pogodę, bo tak to co roku przychodzi, też nam tutaj towarzyszy. Wiadomo, przygotowania trwają przez cały post, jakieś 4-5 tygodni. 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu. My tak już to indywidualnie do tego tak podchodzimy w domu, że to jest taki nasz sposób przygotowywania się do Świąt Wielkiej Nocy. Stały element, właśnie. I chyba bym się zmartwiła, jakby ktoś powiedział, że nie będzie tego tańca. To właśnie nie wiem, dlaczego my, katolicy, mamy to do siebie, że strasznie wstydzimy się naszej wiary, bo boimy się w ogóle wyjść na ulicę, pokazać, że tak naprawdę potrafimy się radować z tego, i modlić. Właśnie, możemy się modlić tańcem, że Pan Jezus zmartwychwstał właśnie dla nas, to nie? Że On umarł, odkupił nas właśnie dla nas, żebyśmy my mieli życie wieczne.
I tak właśnie świętowali pierwszy dzień Wielkanocy, czyli zmartwychwstanie, święto zmartwychwstania Pana Jezusa, mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Oczywiście zapraszamy za rok do odwiedzenia tego miasta, do zobaczenia na żywo tego tańca uwielbienia. I także można zobaczyć ten cały taniec na YouTube, na kanale YouTube. Taniec uwielbienia w kolejnych latach był inny. W tym roku, kiedy Światowe Dni Młodzieży mieliśmy, czyli w 2016, akurat utworem do tańca był utwór, który był przypisany do Światowych Dni Młodzieży. Dlatego było kolorowo i bardzo, bardzo radośnie. Warto też wspomnieć, że ciekawe projekty były organizowane w czasie Triduum Paschalnego i też w czasie samego dnia Wielkanocy, Świąt Wielkanocnych. Na przykład nasz projekt PKWP na czas Triduum Paschalnego u Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu. Tam ukazano planszę z wieloma sylwetkami, zdjęciami. To były zdjęcia, pokazano zdjęcia osób, które zostały zabite za wiarę, niestety zginęły. I to było takie wspomnienie po to, aby solidaryzować się z nimi i tak w ramach takich może rekolekcji przeżywać święta, pamiętając o tym, że nasza wiara ponosi ofiary. I powiedzmy jeszcze o tym, że kontynuując modlitewną intencję misyjnej ekstremalnej drogi krzyżowej 2018, w wielkopiątkowy wieczór w Szczytnie wyrażono jedność z chrześcijanami prześladowanymi za wiary w Pana Jezusa, klasztor sióstr klarysek kapucynek. Tam właśnie podświetlono kościół parafialny oraz klasztor sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie i pokazano taki wspaniały gest solidarności, kolor czerwony. Kościół wyjątkowo świecił się na czerwono, klasztor i kościół, tak żeby pokazać, że chrześcijanie cierpią i my musimy się solidaryzować z cierpieniem. Taki czerwony kolor symbolizuje męczeństwo za wiarę, tak samo jak Koloseum podczas Drogi Krzyżowej. I drodzy Państwo, przejdźmy teraz do smutniejszych wydarzeń, ponieważ w Demokratycznej Republice Konga uprowadzono katolickiego kapłana, księdza Celestino Ngango, który został porwany w niedzielę Zmartwychwstania, właśnie po odprawieniu Eucharystii w jednej z dojazdowych kaplic, która należała do parafii Karambi i w której jest on właśnie proboszczem. Samochód, którym jechał, został zatrzymany na drodze przez uzbrojonych mężczyzn. Księdza wywieziono w nieznanym kierunku. Jego kierowcy wypuszczono, nakazując mu poinformowanie o całym zajściu odpowiednich władz kościelnych. Wikariusz generalny diecezji Goma ujawnił, że porywacze zostawili list, w którym żądają 500 tysięcy dolarów okupu. Zamiast przeżywać radość płynącą ze zmartwychwstania Jezusa, wspólnota znów doświadczyła smutku i trwogi o los kolejnego kapłana. Tak podkreślał ksiądz Luis, przypomina, że na terenie północnego Kiwu duchowni coraz częściej stają się celem band kryminalnych. I tutaj tego księdza w Demokratycznej Republice Konga uprowadzono właśnie w pierwszy dzień Wielkanocy, a we wrześniu ubiegłego roku w okolicach Rutshuru porwano księdza Jeana de Knefu, który odzyskał wolność po zapłaceniu 4000 dolarów okupu i wciąż jest nieznany los dwóch innych kapłanów porwanych w lipcu 2017 roku w rejonie Beni. Niestety też w Salwadorze z zimną krwią zamordowano katolickiego kapłana, a stało się to w Wielki Piątek. To był ksiądz Walter, miał 31 lat. Zginął z ręki zamaskowanych bandytów, jadąc do jednej z wiosek, aby odprawić wielkoczwartkową mszę świętą. I tego dnia rano wraz z parafianami i rodziną świętował w swojej parafii 7 lat kapłaństwa. Jest on niestety już 8. księdzem zabitym w tym roku na świecie. Policja cały czas bada szczegóły tego zdarzenia. Dwaj jadący wraz z zamordowanym księdzem mężczyźni zeznali, że ich samochód został zatrzymany na bocznej drodze przez grupę zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn i oni oznajmili ofiarom, że to napad i odebrali im pieniądze i telefony komórkowe. Następnie wywlekli kapłana, księdza Waltera z samochodu i z zimną krwią go zastrzelili. Policja twierdzi, że ksiądz Walter otrzymywał już pogróżki ze strony członków grup przestępczych. Właśnie do tej tragedii doszło niedaleko dojazdowego kościoła w Kasson, należącego do parafii w Lototike. Tam zamordowany kapłan z wielkim oddaniem pracował. To zabójstwo księdza, 30-letniego księdza Waltera, zdecydowanie potępił prezydent Salwadoru i zobowiązał policję do podjęcia zdecydowanych działań w celu schwytania morderców. Jednocześnie na terenie całego kraju zaostrzono środki bezpieczeństwa wokół kościołów, tak żeby wierni mogli spokojnie uczestniczyć w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia. Na skutek krwawej działalności band i grup przestępczych Salwador należy do najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie. A żeby powrócić jeszcze raz do Demokratycznej Republiki Konga, do kraju Afryki, gdzie znowu uprowadzono katolickiego kapłana, księdza Celestina. Posłuchajmy teraz felietonu, który nagrał dla Pomoc Kościołowi w Potrzebie Mateusz Cieniawski. Posłuchajmy. Demokratyczna Republika Konga.
Demokratyczna Republika Konga, droga krzyżowa ludzi prześladowanych. Od połowy lat 90. całe obszary Demokratycznej Republiki Konga, a zwłaszcza wschodnie części tego kraju, zostały uwikłane w niekończący się koszmar. Podobnie jak Jezus na krzyżu, głęboko oddani mieszkańcy Konga mają wielkie powody, by w desperacji wołać do Boga: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tak w przypadku Demokratycznej Republiki Konga można naprawdę mówić o drodze krzyżowej. Osoba kontaktowa z diecezji Butembo Beni, która chce pozostać anonimowa ze względów bezpieczeństwa, skierowała te słowa do Międzynarodowego Oddziału Pomocy Kościołowi w Potrzebie. W diecezji panuje klimat terroru. Podtrzymują go grupy zbrojne, które wprowadziły się do tego regionu w 1995 roku. Źródło podkreśliło, że sytuacja jest jeszcze gorsza w niektórych parafiach znajdujących się w tym regionie. Dziennikarze nazywają ten obszar trójkątem śmierci. Dotyczy to czterech parafii: Eringeti, Mbau, Oihand, Buizegain w gminie Beni oraz Kipese, Kageri, Bingiant, Lufu, które znajdują się na terytorium Lubero. Wielu mieszkańców tych parafii spędziło ponad 20 lat, bezustannie uciekając z jednego miejsca na drugie. Te ataki mają miejsce w północnej części diecezji Butembo Beni, a dokładniej w gminie Beni oraz w okolicach miasta Beni, poinformowało źródło Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Masakry te rozprzestrzeniły się teraz w sąsiedniej prowincji Ituri, która znajduje się w północnej części naszej prowincji północnego Kiwu, informuje źródło. Pośród innych grup, muzułmańska organizacja partyzancka, która powstała w Ugandzie i nosi nazwę ADF NALU, czyli Alianckie Siły Demokratyczne, jest odpowiedzialna za ataki we wschodniej części Republiki Demokratycznej Konga. Osoba kontaktowa doniosła, że analizy wykazały, iż sposób, w jaki dokonywane są zabójstwa, jest podobny do tego, który był stosowany podczas ludobójstwa w Ruandzie w 1994 roku. Wielu obserwatorów twierdzi, że ruandyjski mózg może stać za tymi aktami terroru, które dokonywane są w tej części Konga od ponad 25 lat. Jak przekazuje informator, ci mordercy używają maczet i toporów do zabijania młodych i starszych ludzi oraz kobiety i dzieci. Informator wspomina także o projekcie na rzecz bałkanizacji, który jest promowany przez nieznane siły, aby dosłownie stworzyć Tutsiland, który dotarłby do całej naszej prowincji północnego Kiwu, przez południowe Kiwu i przez prowincję Ituri. Następnie dołączą do Ruandy. To jest powód, dla którego ludność nastawiona pokojowo jest zabijana. Chcą zniszczyć wszelkie ślady rdzennej ludności, która kultywuje swoje tradycje. To właśnie zmieniło te populacje w powódź uchodźców. Nie wiemy tylko, na jakim poziomie współdziałają, czy na poziomie regionalnym, krajowym, a może nawet międzynarodowym, cytuję wypowiedź informatora. Informator wyjaśnił także, że eksploatacja zasobów naturalnych i kontrola bogactw, a także chciwość również odgrywa rolę w tych atakach i doprowadziła tysiące ludzi do ucieczki ze swoich domów. Według szacunków lekarzy od grudnia 2017 roku 50 tysięcy ludzi przekroczyło Lake Albert, jest to jezioro w prowincji Ituri, aby uciec od wspomnianych ataków. Ataki są straszne. Dokonywane są gwałty na kobietach, dzieciach czy starcach wraz ze zniszczeniem ich wiosek. Uciekinierzy znajdują schronienie w Ugandzie po drugiej stronie jeziora. Nasuwa się pytanie, jak można tutaj głosić Ewangelię? W Demokratycznej Republice Konga Kościół pozostaje jedną z najsilniejszych sił moralnych i społecznych. Nasz kościół w Butembo Beni uczula ludzi na biedę innych tak, aby uchodźcy zostali przyjmowani przez rodziny, wyjaśnia osoba kontaktowa. Diecezja kilkakrotnie wzywała do przekazywania pieniędzy i towarów, żywności, ubrań, sprzętu. Jednak niekończąca się wojna tak bardzo zubożyła ludzi, że niewiele da się zebrać. Kościół pozostaje tutaj silny pomimo atmosfery terroru i prześladowań. Źródło wyjaśnia, że fragment z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 44: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, pomaga ludziom iść dalej. Informator nawiązuje również do postaci Hioba. Wzięliśmy za przykład wytrwałość i świadectwo cierpienia, a także cierpliwość Hioba. Podczas Wielkiego Tygodnia pomoc Kościołowi w Potrzebie w szczególności wzywa do modlitwy za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga, a także za prześladowany Kościół, który działa na rzecz narodu kongijskiego. Od 2015 roku Międzynarodowa Katolicka Organizacja Charytatywna Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera 823 projekty z budżetem ponad 11 milionów euro. Mateusz Cieniawski, Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
A teraz, drodzy Państwo, zapraszamy na muzyczną przerwę. Koloseum, drodzy Państwo, W marcu rozstrzygnął się konkurs Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i główną nagrodę, Nagrodę Wolności Słowa, odebrali twórcy filmów o prześladowanych chrześcijanach na świecie za dwa filmy. Jeden o Asi Bibi, Uwolnić Asi Bibi. Chodzi o Pakistankę, która jest matką i żoną, ma piątkę dzieci i przebywa w więzieniu właśnie dlatego, że została posądzona niesłusznie o bluźnierstwo i nie wiadomo, kiedy z tego więzienia wyjdzie. Drugi film to Modlitwa o pokój. To jest film o wojnie w Syrii, a nagrodę za te trzy filmy odebrali Maciej Grabysa, Michał Król i ksiądz Roman Sikoń. I właśnie z tymi trzema twórcami rozmawiałam, nagrałam rozmowy z dwoma z nich. Jednego państwo doskonale znają, Michał Król, drugiego też państwo doskonale znają, może jeszcze bardziej Maciej Grabysa, reżyser, który takie filmy tworzy już od jakiegoś czasu. A Michał Król w salezjańskim wolontariacie misyjnym Młodzi w Światu robi naprawdę wspaniałe rzeczy dla chrześcijan na całym świecie. Nie tylko dla tych prześladowanych, ale ma ogromną wrażliwość dla tej grupy chrześcijan. I posłuchajmy teraz rozmowy z księdzem Romanem Sikoniem. Modlitwa o pokój. To jest niebywale ważny film, nie tylko z tego powodu, że jest nagrodzony w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale przybliża prawdę. My prawdy powinniśmy szukać jako dziennikarze przede wszystkim, ale ten film pokazuje wojnę i pokazuje cierpienia ludzi. I jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że modlitwa o pokój ma sens. Jakie ksiądz przyniósł wrażenia z pobytu w Syrii? Jak można tę przygodę opowiedzieć tak krótko?
Ten tytuł nie wziął się przypadkowo albo nie był jakoś specjalnie wymyślony, ale po prostu nie z wynikiem naszych rozmów z młodzieżą salezjańską w Damaszku, w Aleppo, z salezjanami, którzy właśnie prosili przede wszystkim o to, o modlitwę. I młodzi ludzie, dziewczyny, chłopcy i salezjanie prosili nas o modlitwę w każdym wywiadzie, bo przecież pytaliśmy właśnie, jak pomóc, w jaki sposób wam towarzyszyć. Oni mówili właśnie, że ta modlitwa jest ważna i w ogóle cieszyli się, że ktoś do nich przyjechał, bo przecież przez te wszystkie lata wojny oni czuli się opuszczeni, jakby nikt o nich nie pamiętał. Ten tytuł Modlitwa o pokój też nawiązuje, później sobie zdałem z tego sprawę, do słynnego w internecie wywiadu, który przeprowadzał dziennikarz TVN-u podczas Światowych Dni Młodzieży na Rynku Krakowskim. Dziewczyna, jedna nasza właśnie, tak się złożyło, wychowanka salezjańska, ona została zaczepiona przez niego na rynku i zapytano ją, jak pomagać. Ona powiedziała, po prostu módlcie się za nas. Dziennikarz TVN był zaskoczony, więc zapytał, no ale jak konkretnie możemy pomóc? Ona jeszcze raz potwierdziła, żeby się modlić. I tam na tym filmie Modlitwa o pokój też możemy zobaczyć dłuższy z nią wywiad. Jest to piękna młoda dziewczyna, która angażuje się i w akcje salezjańskie, i w pomoc dzieciom. Prowadzi korepetycje, ale też jest zaangażowana w grupę taneczną w Aleppo i podczas nawet tej wojny ta młodzież salezjańska cały czas tańczyła, bawiła się mimo tych bomb, po prostu musiała żyć normalnie. Chodzili do szkoły, jeżeli szkoły były, tak to wyglądało. Nie zdajemy sobie sprawy, że oprócz tego oblicza całkowicie zniszczonego Aleppo jest jeszcze druga strona, trochę spokojniejsza, tam też bomby spadają, ale mniej. No ale mimo wszystko cały czas jesteśmy w mieście wojny i tam ludzie żyją.
A jak ta sytuacja wyglądała wówczas w porównaniu do tej, którą mamy teraz w Syrii? Ludzie mogli zachowywać się inaczej, bardziej się bali, teraz może się trochę przyzwyczaili do tej wojny. Jaki wtedy był klimat?
Dla nas klimat był bardzo przyjazny, bo cały czas byliśmy w gronie naszych przyjaciół, salezjanów i młodzieży salezjańskiej. Spacerowaliśmy ulicami, ale podeszliśmy też właściwie na linię ognia, jakieś 12 metrów od głównej linii podziału. I rzeczywiście tak się zdarzyło, że raz spadł obok nas pocisk moździerzowy, posypał się tyngram na głowę, bo akurat filmowaliśmy wtedy jeden z kościołów chrześcijański, który został zniszczony prawie całkowicie. Więc odczuliśmy tą wojnę, ale ludzie miejscowi z wielkim szacunkiem, nawet chodziliśmy z księdzem, jednym miejscowym księdzem Syryjczykiem, Maronitą z kościoła katolickiego maronickiego. On cały czas chodził w swojej sułtannie i ludzie, również muzułmanie, pozdrawiali go na ulicach z wielkim szacunkiem, bo idzie osoba duchowna. Nie byli to ci muzułmanie, o których tak głośno, ci właśnie fanatycy, ale właśnie zwykli muzułmanie, którzy żyją od stuleci w tym mieście. Dla ludzi niewierzących to pewnie przypadek, ale zaraz po powrocie przyjechaliśmy z Aleppo i wzywaliśmy w całej Polsce, zrobiliśmy challenge internetowy Pray for Syria i rzeczywiście za miesiąc ustały walki w Aleppo. Cała Polska modliła się, wzywaliśmy na antenie Radia Maryja, wzywaliśmy w telewizji TVP Info, wszędzie, gdziekolwiek i nawet teraz ta nagroda, którą dostaliśmy, był to dla nas moment, w którym znowu to szacowne grono wspaniałych dziennikarzy polskich wezwaliśmy do wspólnej modlitwy i wspólnie razem stanęliśmy, bo po to był ten film. Ksiądz Roman Sikoń, Salezjanin.
Drodzy Państwo, to jest audycja Koloseum i próbujemy teraz dodzwonić się do Zbigniewa Stefanika, naszego korespondenta, który stale udziela nam wypowiedzi w naszej audycji. Zaraz spróbujemy się połączyć z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Jest teraz w Strasburgu we Francji, a jeśli chodzi o Syrię, pomoc Kościołowi w potrzebie teraz szczególnie apeluje o to, aby pomagać w sposób materialny, ponieważ czasami wydaje się, że skoro media nie mówią nic na temat wojny w Syrii, to już pewnie jest tam wszystko okej, pewnie ta wojna się skończyła, a tymczasem trzeba właśnie teraz wszystkie siły zmobilizować i spróbować pomóc chrześcijanom. A jest połączenie, jest pan Zbigniew Stefanik. Dzień dobry, witamy.
Pan Zbigniew Stefanik.
Czy się słyszymy? Halo.
Ja państwa słyszę.
Tak, słyszymy się bardzo dobrze. Dziękujemy za telefon i jesteśmy ciekawi, co dzieje się na Bliskim Wschodzie po świętach. Po świętach, które powinny być spokojne dla chrześcijan, tak byśmy chcieli. Wszyscy się wtedy radujemy ze zmartwychwstania, a tymczasem różne sytuacje się zdarzają i nieraz musimy niestety interweniować modlitewnie i opłakiwać chrześcijan, którzy giną. Co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo tam trwa wojna w Syrii?
Otóż z pewnością święta nie były spokojne na Bliskim Wschodzie. W piątek doszło do potężnej eskalacji przemocy w Strefie Gazy wzdłuż granicy z państwem Izrael. Podczas manifestacji zorganizowaną przez Palestyńczyków doszło do prawdziwej masakry, tak można to nazwać. Otóż izraelskie wojsko otwarło ogień do manifestantów, w wyniku czego zginęło 16 osób, ponad 1400 zostało rannych. Manifestacje te trwały również kilka dni później. W niedzielę również doszło do krwawych starć, w wyniku których zginęło około 5 osób. Nie mamy tutaj dokładnych liczb, ale możemy domniemywać, że przynajmniej kilka osób zostało zastrzelonych czy też poszkodowanych w tych starciach. Wiadomo również, że państwo Izrael odrzuciło w tej kwestii śledztwo pod egidą ONZ. Takie śledztwo było planowane, o takie śledztwo zabiegał sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, jednak do tego śledztwa na tym etapie nie dojdzie, ponieważ rząd izraelski na nie się nie zgadza. Rząd izraelski obecnie oskarża Hamas, jak i również prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa o te tragiczne zajścia. Jednak powstaje pytanie, dlaczego tutaj w pacyfikacji tej manifestacji wojsko izraelskie użyło ostrej amunicji. To jest właściwie pytanie kluczowe, ponieważ takich manifestacji jest wiele. Dochodzi bardzo często do starć pomiędzy armią izraelską a manifestantami. Jednak wówczas są używane pociski gumowe, różnego rodzaju gazy, czy też środki przymusu bezpośredniego. Tutaj wojsko użyło broni palnej i użyło ostrej amunicji, tak więc no, pytanie, Czy był to jakiś spontaniczny rozkaz, czy też odruch, czy też była to jakaś decyzja podjęta na szczeblu centralnym? Można domniemywać, na to wskazuje, że właściwie sytuacja wymknęła się spod kontroli, dlatego też użyto ostrej amunicji. I to być może z tego powodu państwo Izrael nie akceptuje śledztwa międzynarodowego, ponieważ mogłyby wyjść tutaj no, kwestie, które byłyby z pewnością nie na rękę rządzącym tym państwem. Tak więc sytuacja bardzo zła. Wiadomo, że manifestacje będą trwały w trzeciej gazecie co najmniej do 15 maja. Tak więc można spodziewać się kolejnych ofiar, być może również śmiertelnych niestety. I teraz pytanie, kto wyjdzie zwycięski z tego starcia? Otóż wiadomo, że kwestia syryjska nieco przykryła wydarzenia w Palestynie. Otóż od kilku miesięcy, wręcz kilku lat, świat interesuje się coraz mniej kwestią Palestyny i sytuacją, która ma tam miejsce. Być może wydarzenia te sprawią, że świat zainteresuje się tą kwestią ponownie. Jednakże w sytuacji, gdzie państwo Izrael ma de facto wsparcie Stanów Zjednoczonych, które stały się niejako stroną, już nie mediatorem, ale stroną w tym konflikcie, no trudno spodziewać się, aby tutaj doszło do jakiegoś przełomu w tym kryzysie. Tak więc w kwestii palestyńskiej zbyt wiele się nie zmieni. Jednakże mamy na Bliskim Wschodzie kolejną eskalację konfliktu i napięć, tym razem pomiędzy Izraelem a Turcją. Otóż właśnie w okresie świątecznym, w naszym okresie świątecznym, czyli chrześcijańskim okresie świątecznym, prezydent Turcji Recep Erdoğan wypowiedział się w sposób całkowicie jednoznaczny o premierze Izraela Benjaminie Netanyahu, nazywając premiera Izraela najeźdźcą i terrorystą. Na co Izrael już odpowiedział Turcji, że takie słowa trudno zaakceptować ze strony państwa, które okupuje Cypr i bombarduje strefę Afryn w Syrii. Tak więc eskalacja pomiędzy Izraelem i Turcją zdaje się nabierać na sile i znaczeniu. Niewykluczone więc w tej sytuacji, że Izrael udzieli wsparcia bojownikom kurdyjskim, które nadal prowadzą działania bojowe z armią turecką, co z pewnością jeszcze utrudni proces pokojowy w Syrii, który już jest na tym etapie niezwykle skomplikowany, no i nieco zahamowany poprzez wsparcie się różnego rodzaju interesów poszczególnych protagonistów, o czym mówiliśmy wielokrotnie tutaj również w pani audycji. Tak więc kolejna kwestia, która powoduje, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się pogarsza. I warto tutaj zastanowić się, dlaczego Turcja postanawia w sposób tak jednoznaczny i ostry wypowiadać się o państwie Izrael, no w sytuacji, gdzie przecież jeszcze pamiętamy, kilka miesięcy temu Turcja budowała wraz z Izraelem wspólne projekty gospodarcze. Jest to okres nie tak bardzo odległy, sięga on 5 miesięcy. Jednakże stosunki turecko-izraelskie pogorszyły się w momencie, kiedy prezydent USA Donald Trump postanowił uznać Jerozolimę jako de facto stolicę Izraela, czyli przenieść ambasadę USA do tego miasta. Wówczas te stosunki pogorszyły się drastycznie. Od tego czasu trwa spór pomiędzy tym państwem, jednakże ten spór nie nabierał tak na sile jak obecnie. O co chodzi? Otóż zdaje się, iż prezydent Turcji Erdoğan tutaj widzi pewną okazję, pewną szansę dla Turcji, aby zawalczyć o leadership w państwie arabskim, czy też w regionie zdominowanym właśnie przez państwa arabskie, o to, kto będzie tak naprawdę tym prawdziwym liderem i przywódcą państw islamskich. Otóż wiadomo, że rywalizują dwa modele islamu. Z jednej strony ten model, nazwijmy go upraszczając wielokrotnie tą kwestię, model arabski. Z drugiej strony model turecki. Te dwa modele zwarczały się przez dziesiątki, setki lat. Czyli właściwie ta taka tradycyjna walka pomiędzy Imperium Osmańskim i światem arabskim o to, kto jest przedstawicielem tego prawdziwego islamu. I zdaje się właśnie, że Recep Erdoğan reaktywuje ten konflikt i ten konflikt właściwie odbywa się na płaszczyźnie ideologicznej i politycznej, na jednej strony politycznej z Iranem, ponieważ Iran dotychczas był tym liderem w regionie, no, który rywalizował nie z Turcją, ale z Arabią Saudyjską właśnie o to, kto jest tym przywódcą świata islamu, czy też islamskiego świata. Konflikt na poczucie ideologicznej z państwem islamskim, gdzie państwo islamskie no właśnie na gruncie ideologicznym staje się uzyskać leadership wśród muzułmanów, Wówczas Turcja tutaj daje kontrę, stawiając się w roli właśnie obrońcy sprawy palestyńskiej i atakując w sposób jednoznaczny, bardzo ostry państwo Izrael i inne działania tego państwa w strefie Gazy, Palestynie, tak szeroko pojętym Bliskim Wschodzie. Tak więc bardzo ciekawa sytuacja, niebezpieczna sytuacja, ponieważ już nie tylko interesy gospodarcze, ale również właśnie interesy polityczne, potęg mocarstw regionalnych, to powodują, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się pogarsza. Warto zauważyć, że właściwie na tym etapie w tym konflikcie nie bierze udziału Unia Europejska, co być może się zmieni, ponieważ jest planowana w następnych, nadchodzących tygodniach wizyta prezydenta Francji w Iranie. Otóż mówiliśmy już o tej kwestii. Będzie to pierwsza wizyta przywódcy świata zachodniego w Iranie po rewolucji ajatollahów, czyli po 1979 roku. No ta wizyta ma wprowadzić pewien przełom w stosunkach Zachodu z Iranem. Wiadomo, że trwa proces pokojowy pomiędzy światem Zachodu a Iranem, zainicjowany 5 lat temu, od kiedy to Hassan Rouhani jest prezydentem tego kraju. Ten proces był nieco podważany przez Biały Dom, przez amerykański Biały Dom. Amerykanie mają do tego procesu zbliżenia Zachodu z Iranem coraz bardziej nieprzyjazne stanowisko. Francja chce zaś być obrońcą tego procesu, czyli dialog polityczny zacznie więzi właśnie z Iranem po to, aby Europa uzyskała jakieś miejsce, jakąś przestrzeń do zabierania głosu w aktualnym sporze na Bliskim Wschodzie i de facto o Bliski Wschód, ponieważ wspomnimy, że ten spór, który się toczy pomiędzy z jednej strony Rosją wspieranej przez Iran, czy też Iranu wspieranego przez Rosję, Stanów Zjednoczonych, Izrael, Turcję, Państwo Islamskie, Al-Kaidę oraz inne organizacje terrorystyczne, paraterrorystyczne i organizacje po prostu antyasadowskie, to spór tak naprawdę o Bliski Wschód. O to, kto uzyska polityczny, gospodarczy i też militarny leadership na Bliskim Wschodzie na następne 10, 20, 30 lat, ponieważ ten porządek został zburzony. No, zaczął on być burzony w momencie interwencji amerykańskiej w Iraku w roku 2003. Następnie wojna domowa w Syrii, jak i również rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie spowodował, że Bliski Wschód po prostu pogrążył się i nadal się pogrąża w chaosie. Tak więc pytanie, czy tutaj interwencja Francji, która przecież ma swoje interesy na Bliskim Wschodzie, które ma dobre stosunki z krajami świata arabskiego, czy ten głos Francji może w jakiś sposób przybliżyć nas do jakiegoś pokojowego rozwiązania i co więcej do zbudowania jakiegoś nowego porządku na Bliskim Wschodzie, czyli porządku, który zapewniłby pokój, stabilność i jakieś pokojowe funkcjonowanie tego regionu, jak i również jakąś pokojową koegzystencję poszczególnych państw, no i również interesów i grup interesów, które ścierają się w tym regionie.
O ile jest to możliwe. Bardzo dziękujemy za tę relację, ponieważ nas mocno czas goni. Jeszcze może wspomnijmy trochę o Syrii, ponieważ tam cały czas migrują ludzie wewnątrz Syrii i na zewnątrz, między innymi do Libanu. Wydostają się ludzie z powodu wojny albo też wewnątrz, ponieważ w niektórych rejonach jest spokojniej niż w innych. Ludzie chronią się jak mogą. Czy możemy powiedzieć o tej sytuacji militarnej, ze dwa zdania, tylko jak w Syrii się ta sytuacja przedstawia?
Otóż można powiedzieć w Syrii bez zmian. Na tym etapie nadal trwają konfrontacje pomiędzy wojskami tureckimi, bojownikami kurdyjskimi. Siły Bashara al-Assada przejmują strefę Guty. Właściwie zdaje się, że już tylko jeden punkt oporu został do przejęcia, który zresztą jest obecnie ewakuowany przez rebeliantów, czyli siły antyasadowskie. Tak więc na tym tle tutaj siły al-Assada zdecydowanie przejmują kontrolę. Jednakże konflikt militarny, starcia w Syrii się nie kończą, ponieważ o ile al-Assad przejął, czy też przejmuje A te strefy, które były okupowane czy zajmowane przez opozycję antyasadowską, o to nadal trwają starcia z bojownikami Al-Kaidy, również z poszczególnymi grupami państwa islamskiego, no, które jeszcze pozostają na tym terenie. Warto dodać, że przecież pomimo iż ta główna operacja antyterrorystyczna w Syrii i Iraku została zakończona na gruncie militarnym, o tyle nadal trwa operacja antyterrorystyczna, czyli właściwie ściganie, wręcz likwidowanie poszczególnych grup terrorystycznych i ich liderów na terytorium Syrii i Iraku, czyli tej strefie iracko-syryjskiej. Tak więc no, na tym etapie konflikt zbrojny trwa nadal i ci sami protagoniści biorą w nim udział i właściwie nic się nie zmieniło. Znaczy tutaj nie ma żadnego powodu, aby twierdzić czy też mieć nadzieję, że za czas jakiś ktoś zbuduje jakiś projekt planu pokojowego, który zaprowadzi w Syrii pokój, ponieważ jak już wspomniałem, dzisiaj pokój w Syrii jest o wiele mniej uzależniony od decyzji i poczynań protagonistów wewnętrznych, jak od decyzji protagonistów zewnętrznych. To oni zbudują ten nowy pokój w Syrii, to oni zbudują nowy porządek syryjski. Jednakże przy tej samej okazji budowa nowego porządku w Syrii odbędzie się również przy budowie nowego porządku na Bliskim Wschodzie. Te kwestie są na tym etapie absolutnie od siebie uzależnione i nie funkcjonują one jedna bez drugiej. Tak więc tutaj poszczególne starcia pomiędzy poszczególnymi państwami, które biorą udział w tym sporze, de facto zadecydują o wszystkim tym, co będzie miało miejsce w Syrii, co będzie miało miejsce na Bliskim Wschodzie. Jednak dzisiaj, jak już wspomniałem, warto to pamiętać, nie mamy absolutnie żadnych przesłanek, żadnych powodów, aby myśleć o jakimś rychłym zakończeniu tego konfliktu. Wręcz przeciwnie, konflikt ten się zaostrza i zdaje się, że z każdym dniem, tygodniem sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej napięta.
Bardzo dziękujemy za tę relację. Zbigniew Stefanik był gościem w Koloseum.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i pozdrawiamy. A teraz, drodzy państwo, Michał Król, który jest autorem dwóch filmów, zarówno filmu o Asi Bibi, pakistanki, która cały czas przebywa w więzieniu, i o modlitwie o pokój. Ten drugi film ma taki właśnie tytuł. I na tym zakończymy naszą audycję Koloseum. Posłuchajmy.
Myślę, że modlitwa o pokój jest bardzo ważna, a nawet kluczowa, gdyż ze świadectw, które zebraliśmy od młodzieży salezjańskiej i od ludzi w Aleppo, w Damaszku, w Syrii, to było główne przesłanie w ogóle wszystkich rozmów, wszystkich wywiadów, w ogóle całego naszego pobytu. Ten pobyt to było jedno wielkie błaganie, modlitwa o pokój i stąd ten tytuł tego filmu, który dostał właśnie nagrodę, główną nagrodę wolności słowa. To właśnie było podkreślane przez wszystkich, to, że ta pomoc jest ważna, ta pomoc i polityczna, pomoc finansowa jest bardzo ważna, ale najważniejsza jest modlitwa. I o tym właśnie jest ten film.
I o świadectwach ludzi.
Tak, świadectwa ludzi, świadectwa głównie młodych ludzi, którzy przez od początku tego konfliktu żyli w Aleppo, którzy byli na Światowych Dniach Młodzieży też tutaj w Krakowie i mimo tego, że zaproponowano im to, że mogą zostać w Krakowie, przeczekać ten czas wojny, oni powiedzieli nie, zdecydowali się wrócić. Ja wtedy nie rozumiałem, bo też miałem okazję spotkać te osoby tutaj w Krakowie i wtedy nie rozumiałem ich decyzji, dlaczego. Dlaczego chcą wrócić? Zrozumiałem to wtedy, kiedy rozmawialiśmy z nimi w Aleppo i kiedy zobaczyłem ich pracę właśnie tam z tymi dziećmi, które jakby od początku życia urodziły się już podczas wojny i wybuchy bomb to dla nich codzienność. I w tym wszystkim pracują salezjanie, w tym wszystkim pracują animatorzy salezjańscy i robią tam naprawdę wielką pracę.
Czy trudno było taki film nakręcić, zrealizować? Bo być może jest tak, że mieliście bardzo dużo materiału i tylko kwestią czasu było to, żeby odpowiednio to zebrać i skrócić. To skrócić to jest zawsze najtrudniej dylemat, co skrócić, czego nie wycinać.
Trudno było zrealizować ten film z tego względu, gdyż do końca nie wiedzieliśmy, czy uda nam się wjechać do Aleppo. Byliśmy w Damaszku, kręciliśmy tam pracę salezjanów, a jednak do końca nie wiedzieliśmy, czy w ogóle uda nam się wjechać do Aleppo. Udało się wjechać, ale tak jak mówię, no, do miasta ogarniętego wojną, co noc, wybuchy, w dzień też jak kręciliśmy w jednym z kościołów, też bardzo blisko spadł kolejny pocisk, posypał się tylko tynk kolejnym. No my też nie przywykliśmy do takich odgłosów, obrazków i wiadomo, człowiek się bał. Ale jak widzimy właśnie te dzieci, tą młodzież, która na co dzień pracują właśnie, żyją właśnie w obliczu tej wojny, to wtedy trzeba było to robić.
A drugi film o Asi Bibi. Jak ważne jest to, żeby o niej przypominać, bo wydaje się, że trochę opadły nam skrzydła. Nie udało się jej uwolnić, a teraz nadal jest w więzieniu.
Walka trwa, jakby nie można się poddawać. Ja sobie też się nie poddaję. Teraz mamy kolejne informacje, że jeszcze końcem kwietnia ma być kolejna rozprawa. Także wszystko jest na, nie wiem czy dobrej drodze, ale wszystko się rozwija. Mogą być konkrety, tak jak powiedziałem podczas rozdania nagród. Wręczono jej różaniec, który dostała od papieża Franciszka, także pierwszy raz od 9 lat ma jakiś przedmiot związany z swoją wiarą. I myślę, że to jest sprawa rozwojowa, ale właśnie od tego, że będziemy cały czas przypominać, cały czas o tym mówić, myślę, że od tego zależy jej życie.
Jesteście na pewno zaszczyceni taką ważną nagrodą, ponieważ ta wasza praca, która toczyła się już od długiego czasu, teraz została zauważona, doceniona. A jeszcze wcześniej pamiętam, sporo ludzi nie wierzyło w to, że tak bardzo chrześcijanie są na świecie prześladowani, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale w 50 krajach świata.
No tak, zaczynając też pracę nad tymi filmami z serii Prześladowani Zapomniani, sam tego nie wiedziałem. Po prostu zaczęliśmy ten projekt razem z Maćkiem Grabysą i sam nie byłem świadomy, jaka jest skala tego zjawiska. Dopiero po latach właśnie mogę stwierdzić ze wszystkich świadectw, które zebraliśmy, a są ich naprawdę dziesiątki, setki, jaka to jest skala. I sam też myślę, że to jest bardzo ważne, nie tyle w tym kontekście, żebyśmy wiedzieli, że są prześladowania na świecie, tylko też czasami zadawali sobie pytanie, jaka jest nasza wiara. Nie? Jeżeli jestem chrześcijaninem, to co właśnie? No, co mam z tym zrobić? Jaka jest moja wiara? Czy to jest tylko tradycja, czy to jest coś więcej? Gdy ludzie na świecie oddają swoje życie za wiarę. Nie? I też ja sobie zacząłem zadawać te pytania, dalej sobie je zadaję. I na przykład, czy postawiając siebie w miejscu Asi Bibi, mając możliwość zmienienia wiary na islam i uniknięcia tego całego 9-letniego pobytu w więzieniu, a może dłużej, nie wiadomo. I co ja bym zrobił na jej miejscu, nie? I myślę, że to jest ważne dla nas tutaj w Polsce też, zadać sobie to pytanie.
Chcecie dalej jeździć w świat i zbierać takie świadectwa? Czy macie jakieś konkretne plany, o których mógłbyś opowiedzieć?
Tak, dalej zbieramy świadectwa chrześcijan, dalej pracujemy. W piątek wyjeżdżamy do Republiki Środkowoafrykańskiej z księdzem Romanem. Tam głównie skupiamy się na pracy Salezjan, księdza Artura Bartola, który tam oddaje całe swoje serce właśnie w pracy z młodzieżą. My jako Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu pomagamy mu w tym, budujemy studnie, pomagamy w dożywianiu dzieci i jedziemy tam, żeby pokazać jego pracę, ale też pokazać sytuację chrześcijan w sercu Afryki, w Republice Środkowej Afryki.
Drodzy Państwo, to była audycja Koloseum, realizował Paweł Chodyna, prowadziła Ewa Tylus i zapraszamy Państwa za tydzień o tej samej porze. I jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy wielu radości z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.